Kurier w samo południe. Zaczynamy od rozmowy. Tomasz Terlikowski, doktor kościoła, doktor teologii, jeszcze nie kościoła, może kiedyś. Witamy serdecznie.
Filozofii, nie teologii i nie kościoła jeszcze, ale może kiedyś.
Doktor filozofii, PhD. O zakończonym w Rzymie synodzie amazońskim. Skrajne informacje na ten temat się pojawiają. Zmiana definicji kapłaństwa, protestantyzacja kościoła katolickiego, a z drugiej strony kult bogini Panchamama. Jak to wszystko jest widziane oczami człowieka, który na kościele katolickim się zna?
No, zacznijmy od tej zmiany, która rzeczywiście już w zasadzie została potwierdzona. Oczywiście dokument czeka na podpis papieża, no ale nie po to papież zwołał taki synod w takim składzie, z takimi tematami, z takimi liderami, żeby go potem dokumentów tego synodu nie podpisać. Więc zmiana fundamentalna to jest zmiana dotycząca święcenia tak zwanych viri probati, czy dokładnie wyświęcania diakonów stałych na prezbiterów. Co to oznacza? To oznacza no, radykalne osłabienie reguły celibatu w kościele łacińskim. To nie jest coś, co narusza doktrynę, to trzeba powiedzieć zupełnie otwarcie. Dlaczego? Dlatego, że do kapłanów katolickich w obrządkach wschodnich żonatych mamy od zawsze. Jeśli chodzi o Kościół łaciński, to mamy ich od mniej więcej 50 lat, kiedy to nawet troszeczkę później, 40, kiedy święty Jan Paweł II zdecydował, że pastorzy anglikańscy czy pastorzy luterańscy, którzy przechodzą na katolicyzm z żonami, mogą zostać księżmi i otrzymają specjalną dyspensę od reguły celibatu. Więc to nie jest naruszenie doktryny. Natomiast niewątpliwie jest to fundamentalna zmiana. Dlaczego? No, po pierwsze dlatego, że całe łacińskie kapłaństwo, jego postrzeganie, autodefinicja, rozumienie związane jest z celibatem. Asceza, to wszystko od ponad 1000 lat jest ściśle związane z celibatem. Jeśli wprowadzamy kapłaństwo żonatych, no to musimy je dla nich w pewnym sensie wymyśleć na nowo. Dlaczego? Dlatego, że wzorce wschodnie nie wystarczą. Inaczej jest rozumiana posługa duszpasterska, inaczej jest rozumiana zaangażowanie parafialne na wschodzie kapłana żonatego, niż rozumiane jest jak dotąd na zachodzie. I to jest pierwszy element. Drugi element jest nie mniej istotny. Otóż troszeczkę nas wpuszcza w kanał synod, mówiąc, że on będzie, że chodzi o wyświęcenie na kapłanów, diakonów stałych, żeby oni byli dla Amazonii.
Bo ilu tych diakonów jest w Amazonii?
Wszystko cudownie, ale właśnie w Amazonii nie ma diakonów stałych. W związku z tym lub niemal ich nie ma. W związku z tym tak naprawdę ten dokument odnosi się do innych miejsc, do Niemiec. I biskupi niemieccy wprost mówią, że te dwa tam z hakiem sporym tysiące diakonów stałych, których już mają, wyświęconych na księży, rozwiąże im problem duchownych na lata. Jest trzeci problem, nie mniej istotny, związany z tą decyzją. Otóż nawet gdyby ona się odnosiła do Amazonii, no to jest pytanie, czy rzeczywiście musimy wyświęcać żonatych mężczyzn, żeby tam zapewnić księży? Czy nie wystarczy sięgnąć do zwykłych świeckich rozwiązań? Jakich? Prosty przykład. Tak się składa, że wiemy, że mężczyźni żonaci i mężatki kobiety wyjeżdżają bardzo daleko, jeśli trzeba, na przykład na misje militarne. Wystarczy ich tam skierować, zapewnić im odpowiednie środki i przekonać, że jest to ważne. No więc jeśli Polki i Polacy mogą jechać do Afganistanu, żeby tam służyć, czy Amerykanie mogą jechać w super różne, dalekie, odległe miejsca. I to są, powtórzę jeszcze raz, mężczyźni, oficerowie, żonaci bardzo często i kobiety, które mają mężów i dzieci. No to pytam się, to dlaczego nie mogą pojechać na misję do Amazonii na 5, 10, 15 lat za odpowiednim wsparciem i z odpowiednim wsparciem swojego biskupa. Wszyscy ci księża, którzy są uświęceni w tej chwili, także w Polsce, nie mówię wszyscy oczywiście, ale część, w Polsce, ale także na Filipinach, w Kolumbii i wielu innych miejscach. No, jeśli nie mogą, no to znaczy, że albo są zbyt wygodni, albo zbyt mało wierzący, albo nie zależy im na Amazonii. Ale to jest zupełnie inny problem niż brak księży. I to trzeba zupełnie uczciwie powiedzieć. No i wreszcie ostatnia kwestia. To jest ogromna zmiana kulturowa, to trzeba powiedzieć zupełnie jasno. Duchowieństwo łacińskie kojarzone jest na całym świecie z celibatem. Jeśli znosimy ten celibat, to można powiedzieć, uderzamy w najbardziej fundamentalny, symbolicznie element rozumienia i autodefinicji kapłaństwa łacińskiego. Co mamy w zamian? Na razie nie mamy nic w zamian, bo powtórzę jeszcze raz, nie ma łacińskiego modelu kapłaństwa żonatego. I uderzamy w sytuacji, w której kapłaństwo w ogóle jest w kryzysie. I ostatnia kwestia, oczywiście mówi się, że to rozwiąże problem z powołaniami. Nie rozwiąże. Ewangelicy niemieccy, ewangelicy szwedzcy, ewangelicy norwescy wiedzą. Tam nigdy nie było celibatu w kościołach ewangelickich. A problem z powołaniami do posługi pastorskiej i tak jest. Dlaczego? Dlatego, że problemem nie jest celibat. Problemem jest to, czy ksiądz, czy pastor, czy ktokolwiek inny musi się poświęcić, musi ofiarować swoje życie dla innych. W przypadku pastora to bywa czasem jeszcze trudniejsze, bo nie tylko on musi poświęcić swoje życie musi poświęcić jego żona, a poświęcają je bez własnej woli także jego dzieci. To jest bardzo trudny, tu cudzysłów, kawałek chleba, być dzieckiem księdza. Śmieją się ewangelicy i żartują prawosławni, że dorosłe dzieci księży, pastorów czy duchownych prawosławnych albo zostają duchownymi, albo bardzo daleko uciekają od kościoła.
To są problemy, z którymi trzeba się stykać. Pytanie, czy Kościół katolicki również będzie się z tym stykać? Na synodzie pojawiły się jakby dwie frakcje. Była również frakcja konserwatystów w kościele. Jak nieliczna jest to mniejszość?
No właśnie, czy to widzieliśmy przy tych głosowaniach na temat celibatu, na temat nowego rytu amazońskiego. No to jest 120 do 40, mniej więcej. Co to oznacza? No to oznacza, że ogromna większość, dwie trzecia, nawet trzy czwarte ojców synodalnych jest za głębokimi zmianami, a tylko jedna czwarta była przeciwko. Trzeba też powiedzieć, że to po pierwsze jest specyfika Ameryki Łacińskiej, bardzo jeszcze wciąż postępowej. Po drugie to jest specyfika gości zaproszonych na synod, to znaczy to wyznaczeni przez Ojca Świętego architekci tego synodu z Niemiec, z Włoch i z Austrii zaprosili takich, a nie innych uczestników. Więc można powiedzieć, że ten synod został tak zaprojektowany, żeby prezentował tą linię franciszkową i żeby ta linia franciszkowa została zrealizowana. Jak jest w kościele, jest bardzo trudno powiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że w tej chwili jest bardzo silny nacisk, żeby nie ujawniać się na biskupów, na księży, nie ujawniać się z poglądami niechętnymi wobec zmian. W związku z tym bardzo często zwycięża grupowy konformizm. Wyjątkiem są Stany Zjednoczone, gdzie biskupi i księża bardzo, i to jest mniej więcej 60% przeciwników tej linii, tych głębokich zmian, które zachodzą, do 40% zwolenników. Mówię o biskupie, o episkopacie. Więc w Stanach Zjednoczonych ten opór widać wyraźnie. Natomiast no, efekt jest taki, że kardynałami odpowiedzialnymi za różne rzeczy, jeśli tylko zależy to od Watykanu, zostają wyłącznie skrajni progresywiści. Więc no, jak to wygląda, naprawdę bardzo trudno odpowiedzieć. Wiemy, jak wyglądało na synodzie i to jest mniej więcej 3/4 do 1/4.
W czasie synodu papież Franciszek wziął udział w ceremonii sadzenia drzewa. Podczas tej ceremonii towarzyszyły dwie figurki ciężarnej indiańskiej kobiety i okazuje się, że podobno, bo nie wiem, była to figurka inkaskiej bogini Panchamamy. Figurka trafiła do kościoła świętego Franciszka, potem stamtąd ktoś ją wziął, albo wziął te dwie figurki i wyrzucił do Tybru. Potem zostały figurki wyłowione i trafiły ponownie. Papież przepraszał za znieważenie, przy czym jednocześnie mówi, że to w ogóle nie jest idolatria, to w ogóle nie jest czczenie bożków.
No, tutaj dochodzimy do tego momentu kluczowego, czyli tego nowego rytu, którego sformułowanie postulują ojcowie synodalni. Dlaczego? Dlatego, że ja nie mam nic przeciwko nowym rytom. Są piękne, stare ryty bizantyjskie, piękne ryty mediolański i wiele innych rytów w kościele jest, ale one zawsze były kształtowane już po tym, jak chrześcijaństwo się w jakimś miejscu inkulturowało. Czyli mówiąc inaczej, tworzone było z miejscowej tradycji chrześcijańskiej i tworzone było w procesie modlitewnym. Tutaj mamy inny pomysł. Mamy pomysł, żeby pogaństwo, no a szamanizm i pogaństwo wprowadzić do kościoła i z tego szamanizmu i pogaństwa skonstruować podczas obrad jakiejś komisji nowy ryt. Nie ma to nic wspólnego z tradycją Kościoła, nie ma to nic wspólnego z tym, jak myśli Kościół. Jest to raczej jakaś próba właśnie, mówię, wykorzystania lokalnych wierzeń do tworzenia nowego rytu. Nigdy tak w Kościele to nie wyglądało. Natomiast jeśli chodzi o sam ten obrządek, to problem z nim polega na tym, że my kompletnie nie wiemy, o co chodzi. To znaczy, no są jakieś figurki, najpierw tam się tłumaczy, że one w ogóle nie są figurkami bóstw, tylko to są takie ogólne wizerunki kobiety w ciąży. Potem ktoś prostuje i mówi, że nie, jednak ja mówię teraz już o oficjalnym stanowisku Watykanu, a nie o tym, co tam się działo wokół. Potem się mówi, że nie, to jednak była pańsza mama i, no i rzeczywiście oddajemy w ten sposób hołd lokalnym wierzeniom. No ale pytanie, no kogo czczą te lokalne wierzenia? No mówiąc zupełnie brutalnie. To znaczy, o ile ja mogę zrozumieć, że szaman czy poganin nieświadomy prawdy Chrystusa może osiągnąć zbawienie przez Chrystusa, ale nawet zachowując wierność tym lokalnym wierzeniem, albo nawet jakoś za ich pośrednictwem, no to jest oczywiście możliwe, no to tyle pomysł, żeby chrześcijanie czcili lokalne bóstwa, no to to już jest pomysł absurdalny. No dlaczego? Dlatego, że z perspektywy chrześcijańskiej te lokalne bóstwa są po prostu demonami. No i oddawanie im kultu jest, powiedziałbym, dość zaskakujące. Ale jak mówię, najbardziej zaskakujące jest to, że nikt nie miał determinacji, odwagi czy wystarczającej szczerości, żeby powiedzieć nam, czego dotyczył ten obrządek. Czy te figurki były, czy nie były figurkami inkaskiej bogini? Były, czy nie były używane wcześniej do kultu pogańskiego? To jest kluczowe pytanie, ale na nie nie otrzymaliśmy odpowiedzi. To jest zresztą bardzo typowe dla Watykanu w tej chwili, za tego pontyfikatu. Można zadawać pytania, to jest, znaczy można w znaczeniu, że można spróbować to zrobić, ale po pierwsze jest to bardzo źle widziane, a po drugie w 90% przypadków i tak nie otrzyma się odpowiedzi.
Kolejne pytanie. Wśród rozważań męki pańskiej znalazły się takie słowa. Płacz Matki Ziemi wobec nadmiernej eksploatacji, którą popełnia się w 9 krajach z regionu Amazonii. To jest jakieś ubóstwianie przyrody?
Znaczy, ja bym tak, znaczy kompletnie nie wiem, kto to jest Matka Ziemia. W związku z tym ja nie wiem, jak Matka Ziemia może płakać. To jest jakaś próba wprowadzenia języka New Age do liturgii katolickiej, do paraliturgii, bo oczywiście nabożeństwo Drogi Krzyżowej jest nabożeństwem paraliturgicznym. Kompletnie kuriozalne. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście my mamy teologię stworzenia i możemy powiedzieć zupełnie jasno, że jeśli nadmiernie eksploatujemy ziemię, to popełniamy grzech. Tylko można to napisać językiem teologii katolickiej i można to napisać językiem biblijnym. Nie ma powodu, żeby do modlitwy chrześcijańskiej wprowadzać język i terminologię kompletnie obcą jej kulturowo. A taką terminologią jest sformułowanie Matka Ziemia. I takim sformułowaniem jest płacz Matki Ziemi. Mówię, to jest jakiś zaskakujący zupełnie relatywizm religijny, który jest typowy dla Ameryki Łacińskiej, a który teraz jest ubóstwiany jako jakaś forma inkulturacji. To nie ma nic wspólnego z inkulturacją. To znaczy, no, proste pytanie do biskupów, którzy wymyślili te rozważania. Kim jest Matka Ziemia? No nikim. Z perspektywy teologii katolickiej nie ma nic takiego jak Matka Ziemia. Gaja nie istnieje.
To pytanie będziemy zadawać pewnie biskupom, jak się jacyś trafią. Zobaczymy, co będą odpowiadać, bo jak powiedziałeś, konformizm jest bardzo duży w tej instytucji.
No, mam nadzieję, że będziemy zadawać. Ja nie sądzę, żebyśmy usłyszeli odpowiedzi. Przynajmniej od tej części, która jest zachwycona tymi zmianami.
Lewicowy zwrot w Kościele katolickim. Wszystko na to wskazuje.
Nie wiem, czy lewicowy. Ja bym powiedział, to mnie tam wszystko jedno, czy on jest lewicowy, czy prawicowy. Ja bym powiedział, przede wszystkim to jest konstrukcjonizm, który zastępuje tradycję. Wymyślamy sobie katolicyzm na nowo, a to jest bardzo niebezpieczne.
O czym powiedział doktor filozofii. Ale głęboko znający Kościół katolicki Tomasz Terlikowski. Bardzo pięknie dziękujemy.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.